Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Dzisiaj porozmawiamy w strefie historii o Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Starogardzie Gdańskim, przystanek Historia, który otwiera się już niebawem.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
W studiu jest już mój gość Daniel Czerwiński, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
No właśnie, Centrum Edukacyjne IPN w Starogardzie Gdańskim, przystanek Historia, to nie jest pierwszy tego typu przystanek, tak możemy go nazywać w regionie. W regionie mamy już ich kilka. One znajdują się między innymi gdzie?
Tak, trzeba wspomnieć o historii, skąd tak naprawdę wzięła się inicjatywa przystanków Historia. Jest to kontynuacja tego, co Instytut Pamięci Narodowej robi już od dawna w Warszawie. W Warszawie najsłynniejszy przystanek, centralny przystanek Historia znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej, a idea jest taka, że do tego przystanku można po prostu w każdej chwili wejść, zajrzeć, zapoznać się z historią. Tam są prezentowane różne treści, tam jest biblioteka, tam są wystawy, tam jest też sala konferencyjna i idea ta została przeniesiona również w teren, ponieważ my chcemy jak najbardziej szeroko adresować nasze zainteresowania, nasze treści, pokazywać swoją wiedzę, to o czym wiemy, a żeby to zrobić, oczywiście powinniśmy wyjść w teren. Nie możemy robić tego tylko i wyłącznie w naszej siedzibie w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku, ale wychodzimy również szerzej. W tej chwili przystanki Historia IPN-u w Gdańsku działają w Elblągu oraz w Malborku, tylko tyle, że ten malborski ma również swoje filie w Sztumie i Kwidzynie.
Co warto powiedzieć, IPN troszeczkę inaczej niż województwa jest podzielone, prawda, zasięgiem?
Tak, my jesteśmy uzależnieni od tego, jak nas ustawodawca podzielił. Jest to zależne od sądów apelacyjnych, w związku z tym Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku obejmuje województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego, stąd między innymi ten Elbląg. Oczywiście za województwo kujawsko-pomorskie odpowiada delegatura IPN-u w Bydgoszczy, natomiast gdański oddział z siedzibą tutaj w Gdańsku obsługuje wszystko to, co jest związane z województwem pomorskim i z częścią województwa warmińsko-mazurskiego.
Do tego centralnego w Warszawie przystanku Historia można wejść w każdej chwili. A jak to wygląda z tymi, które są w naszym regionie? Tutaj też jest tak, że możemy wstąpić w tygodniu i zobaczyć, co tam się dzieje?
Czy tutaj akurat idea przystanków Historia w regionie jest taka, że to raczej jest to centrum, które współpracuje z nami, natomiast bardzo często odbywają się tam jakieś wydarzenia. Dość często są tam nasze wystawy, czy możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które udostępniamy w tych miejscach. Natomiast nie jest to centrum, którym stale jest jakiś pracownik IPN-u, ponieważ my niestety nie mamy takich możliwości kadrowych, aby wszystkie te centra obsługiwać w sposób jednoczesny, ale jest to skoordynowane. Od ubiegłego roku w Centrali Instytutu Pamięci Narodowej działa Biuro Przystanków Historia, które koordynuje działalność zarówno tych krajowych, jak również tych zagranicznych przystanków Historia, bo pamiętajmy o tym, że IPN stara się również wychodzić na zewnątrz, poza granice Polski i tego typu przystanki Historia działają w innych krajach. Najczęściej akurat Gdański Instytut Pamięci Narodowej najczęściej obsługuje te, które znajdują się w Wielkiej Brytanii, ale jest ich naprawdę bardzo dużo i staramy się tą historię Polski popularyzować również poza granicami.
No właśnie, co my znajdziemy w tych regionalnych przystankach Historia? Jakiego rodzaju to są wydarzenia? Co tam się odbywa? Co tam się dzieje? Czego możemy tam poszukać? No, wykłady, odczyty?
Dokładnie tak. My staramy się popularyzować historię Polski. To, czym powinniśmy się zajmować. Zgodnie z ustawą o IPN, prozbiorowa historia Polski, aczkolwiek też trzeba pamiętać o tym, że Biuro Badań Historycznych, które ja kieruję w Gdańsku, zajmuje się historią po 1917 roku. Przede wszystkim to jest ten okres, to czym my się najbardziej zajmujemy. Natomiast w tego typu miejscach pokazujemy ogólną historię Polski. Tam prowadzone są zajęcia edukacyjne. Czy tak jak teraz w Starogardzie przy okazji otwarcia tego przystanku Historia, pokazujemy temat trudny, bo temat okupacyjny. Będziemy tam rozmawiać o zagładzie dzieci pod okupacją niemiecką. Zagładzie dzieci, temat jest nie bez kozery, jest w ten sposób sformułowany, ponieważ dobraliśmy autorów z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy zajmują się różnymi aspektami. Tam będziemy mówić Artur Osowski, dr Artur Osowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, autor książki, która niedawno się ukazała, Dzieci z Zielonego Autobusu, o obozie dla dzieci w Łodzi na ulicy Przemysłowej, pokazuje eksterminację tych dzieci polskich. Mateusz Kubicki z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, autor między innymi monografii Zbrodni w Lesie Szpęgawskim, pokaże tam to, w jaki sposób były eksterminowane dzieci właśnie w Szpęgawsku. I dr Mateusz Maleszka z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy zapewne przedstawi część swoich badań dotyczących obozów po Tulicach. Ale tutaj musimy pamiętać o tym, że na Pomorzu Niemcy zorganizowali akcję T4. Akcja T4, o której czasami się zapomina, mówiąc oczywiście o tym, że eksterminowano Polaków, organizowano akcję Inteligencja, Inteligenz Aktion. Natomiast akcja T4 również pochłonęła wiele ofiar. To była akcja, która w skrócie miała wyeliminować ze społeczeństwa niemieckiego osoby chore psychicznie. I również dzieci niestety były poddawane tej eliminacji. Również one były poddawane nie tylko były mordowane, ale również bardzo często eksperymentowano na nich. Były prowadzone wobec nich eksperymenty medyczne. To wszystko zostanie tam opowiedziane. Historia jest trudna, ale o tej historii warto rozmawiać. A osobą, która będzie prowadziła dyskusję, to też myślę warto podkreślić, jest pan Ryszard Czwoch, wybitny regionalista. Myślę, że na Kociewiu nie trzeba go nikomu przedstawiać, bo jest to człowiek, który jest tam wybitnie zasłużony i bardzo znany. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest on autorem monumentalnego dzieła, jakim jest Słownik Kociewia. W tej chwili ma już 5 tomów, więc naprawdę jest to, jeśli ktoś się chce zajmować historią Kociewia, to myślę, że bez tej publikacji na pewno nie może tego robić. I to jest tak naprawdę właśnie podstawa przystanków Historia. Chcemy pokazywać historię taką, jaką ona jest. Przedstawiać wyniki badań Instytutu Pamięci Narodowej, bo my nie jesteśmy zamkniętą instytucją, która przez swoje wyniki publikuje tylko i wyłącznie w książkach i nie wychodzi z nimi na zewnątrz. My oczywiście jak najbardziej publikujemy książki, jest to nasza praca w ramach obowiązków zawodowych, ale my również musimy popularyzować tę wiedzę. Żeby ją popularyzować, musimy sięgać do wszelkich metod. Tak? Jeśli robimy tutaj promocję książki w Gdańsku, to oczywiście ludzie tutaj przychodzą, ale nie zawsze wszystkie osoby, które mieszkają w innych regionach województwa pomorskiego, mają tę możliwość, żeby do Gdańska przyjechać. Dlatego też my musimy tego typu wydarzenia organizować również w innych miastach powiatowych województwa pomorskiego.
Inauguracja Centrum Edukacyjnego IPN w Starogardzie Gdańskim. Ten przystanek Historia 17 marca się otworzy o godzinie 17. Natomiast tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o tematyce tego, czego będziemy mogli posłuchać, no nie jest to tematyka prosta. Instytut Pamięci Narodowej chyba nie zajmuje się, bo określiłbym to tak, lekkimi tematami. To jest raczej tematyka trudna i no chyba w takim typie naukowym to jest przedstawione, prawda? To nie jest popularno-naukowe. Jak to wygląda od tej strony przygotowania? No jak trafić do odbiorcy, żeby go nie wystraszyć? Czy drastycznością, czy skomplikowaniem przekazu?
Czy tutaj jeśli chodzi o kwestie naukowe, to oczywiście nasz zakres badań wytycza ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, stąd też ona jasno mówi o tym, czym powinniśmy się zajmować. Owszem, znaczna część z tego to są kwestie z historii Polski, które są trudne i które często boleśnie doświadczały naród polski. Natomiast przedstawianie wyników badań musi się odbywać w sposób przystępny. Tak, owszem, książki naukowe powinny być tworzone w sposób naukowy. Musi być to jakiś wkład w rozwój nauki polskiej, który będzie widoczny i który będzie pozwalał na to, żeby te badania posuwały się do przodu. Ale przedstawianie wyników tych badań to już jest zupełnie inna sprawa. Musimy organizować, my robimy to w sposób jasny i klarowny. Organizujemy w tym wypadku dyskusję naukowców, która będzie prowadzona przez człowieka, który świetnie zna ten rejon, który świetnie zna realia w nim obowiązujące. W związku z tym myślę, że zostanie to przedstawione w sposób doby i jasny dla uczestników tego spotkania i w taki sposób, który będą mogli oni zrozumieć, a jednocześnie zachęci ich to do dalszego zapoznawania się z tematem, bo tak naprawdę w ciągu tego spotkania, które potrwa zapewne godzinę i trochę, nie będziemy w stanie przedstawić wszystkich aspektów tego, o czym chcielibyśmy powiedzieć. To jest spotkanie, które ma zachęcić uczestnika do dalszego zapoznania się z tematem, a jednocześnie jeśli ma on taką chęć, to oczywiście będzie mógł się zapoznać z publikacjami, które autorów, którzy wystąpią. Wszystkie publikacje, które tych osób, które będą dyskutować, będą do kupienia w Starogardzie 17 marca. Więc tutaj serdecznie zapraszamy. Ale jeśli ktoś nie ma tej wiedzy o historii Pomorza, tego szczególnie trudnego okresu lat 1939-1945, to myślę, że będzie miał on okazję trochę tej historii Pomorza poznać i zapoznać się z tym, w jaki sposób to wszystko funkcjonowało. Bo pamiętajmy o tym, że Pomorze to jest jednak troszeczkę inna specyfika niż tereny centralnej czy południowej Polski. Mamy tutaj Pomorze zostało włączone do Rzeszy, bezpośrednio włączone do Rzeszy w 1939 już roku. To nie były tereny generalnego gubernatorstwa, to nie były tereny kraju Warty. Tutaj to wyglądało zupełnie inaczej. Instytut Pamięci Narodowej popularyzuje taką termin zbrodnia pomorska. Ostatnio stało się o tym dość głośno, ponieważ Sejm ustanowił dzień 2 października dniem ofiar niemieckiej zbrodni pomorskiej, który ma nam pokazać to, że faktycznie doszło tutaj do wielkiej zbrodni i Niemcy dokładnie zaplanowali to, co zrobili. Nie były to mordy przypadkowe, nie były to tylko i wyłącznie mordy wynikające z porachunków sąsiedzkich, ale jednocześnie Niemcy doskonale wiedzieli, co chcą zrobić i te kilkanaście tysięcy ofiar, bo tutaj mówimy o szacunkach oczywiście, ale myślę, że liczba 30 tysięcy to jest minimum tego, o czym powinniśmy mówić. Zostało tutaj zamordowanych na przestrzeni roku 1939 i na początku roku 1940. Termin zbrodnia pomorska 1939 oczywiście nie jest idealnie klarowny i nie oddaje tego w sposób jednoznaczny, co tu się działo, bo tak jak już mówiłem, działo się to również wiosną 1940 roku, ale była taka potrzeba, aby to po prostu nazwać. I też Instytut Pamięci Narodowej stara się przedstawiać tę historię nie tylko w publikacjach naukowych. My przygotowaliśmy publikacje popularno-naukowe w czterech językach. One są obecnie dostępne w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Ale również nasi edukatorzy przygotowali specjalną tekę edukacyjną, tak aby nauczycieli, którzy chcą ten temat popularyzować, pokazywać młodzieży ten temat, mieli narzędzia, aby z tego skorzystać. Bo myślę, że jest to temat, który jest niezwykle ważny i którego do tej pory nie pokazywano. Z tego co wiem, to on już w tej chwili jest w podstawie programowej, stąd też młodzież szkolna będzie miała możliwość, aby się z tym tematem zapoznać, ale to oczywiście będzie tylko i wyłącznie wprowadzenie. My chcemy pokazywać to dalej. Tu dużą rolę odgrywają inne środki. Braliśmy udział jako oddział Instytut Pamięci Narodowej w nagraniu kilku filmów.
No właśnie, nowoczesne środki, żeby trafić do młodzieży, czyli różnego rodzaju pewnie filmy, filmiki, animacje i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no wiemy doskonale, że świat się zmienia, mamy XXI wiek, stąd też nie tylko książka pisana, ale
gry planszowe, prawda?
Dokładnie, tutaj trzeba w ten sposób trafiać do młodych ludzi. Instytut Pamięci Narodowej oczywiście tych gier planszowych ma już na swoim koncie kilka. Nie mamy takiej stricte dotyczącej Pomorza w 1939 roku, ale te elementy również tam się pojawiają, więc myślę, że dla chętnych jak najbardziej będzie możliwość, aby z tą historią Polski się zapoznać, a to, że chcemy wychodzić w teren i to, że chcemy pokazywać tą historię również poza Gdańskiem, powinno ułatwić nam to działanie. W takim przystanku historia jak najbardziej można zorganizować spotkanie dla uczniów.
No właśnie, co można zorganizować? No bo to te wykłady i spotkania z naukowcami to jest jedna strona medalu. No ale druga to pewnie jakieś takie spotkanie edukacyjne dla młodzieży także, prawda? Coś takiego jest w planach?
Tak, oczywiście. Biuro Edukacji Narodowej, które u nas jak najbardziej funkcjonuje w oddziale w Gdańsku, tego typu zajęcia prowadzi regularnie. My nie prowadzimy ich tylko i wyłącznie w siedzibie w Gdańsku, ale jeździmy po szkołach. Nasi edukatorzy starają się docierać tam, gdzie jest takie zapotrzebowanie i gdzie jest taka potrzeba. Więc jeśli nauczyciele, czy to historii, czy inni nauczyciele, którzy uczą w danej szkole, z takim pytaniem i z taką prośbą do nas się zgłoszą, to myślę, że nie zostaną oni bez odpowiedzi i jak najbardziej będziemy w stanie im pomóc i tego typu zajęcia zorganizować. A mając miejsce w postaci przystanku historia, na pewno mamy duże ułatwienie w tym momencie. Starogradzkie Centrum Kultury, w którym teraz będziemy otwierali najbliższy przystanek historia, jest to miejsce, które dysponuje dobrym zapleczem do tego, aby przeprowadzać tam zajęcia, aby się tam spotykać. I tego typu miejsca jak najbardziej są nam potrzebne, a dzięki temu, że wychodzimy w teren, ta historia ma szansę się spopularyzować.
Starogard teraz, Elbląg już działa, Malbork już działa z dwoma pododdziałami takimi. Natomiast jakie są plany rozwojowe? Coś zdradzimy? Gdzieś pojawią się kolejne przystanki historia w województwie? Czy jeszcze o tym nie mówicie?
No myślę, że tutaj jak najbardziej decyzyjną osobą jest dyrektor oddziału IPN w Gdańsku i to on tutaj na pewno będzie mógł plany dalsze przedstawić. Ale jeśli Państwo tak bardzo wystarczy sobie spojrzeć na mapę województwa, Pomorskiego. Jeśli spojrzycie Państwo na mapę, na pewno brakuje czegoś na zachodzie województwa pomorskiego.
No właśnie.
Mogę zdradzić tylko tyle, że w najbliższych planach jest otwarcie przystanku historia również w tamtym rejonie, aby też osoby, które mieszkają na zachodzie województwa pomorskiego, miały możliwość skorzystania z naszej oferty i miały możliwość szerszego dostępu do treści, które IPN produkuje.
A czy można się do Was na przykład zgłosić, że chciałoby się, żeby w którejś miejscowości taki przystanek się pojawił? Ktoś wtedy rozpatruje takie zgłoszenia?
Oczywiście, że tak. Można tak, z taką propozycją do nas wystąpić. Przede wszystkim, żeby taki przystanek historia otworzyć, musi być jakiś partner tak naprawdę. Tak. W przypadku Starogardu jest to Starogardzkie Centrum Kultury. W innych miejscach również tego typu partner jest oczywiście potrzebny, bo my nie jesteśmy w stanie tego przystanku w lokalnej społeczności rozpromować, może tak, ale my to musimy jednocześnie zorganizować, stąd też jest tutaj potrzebny partner, ale jak najbardziej myślę, że to jest dobry pomysł, żeby ktoś się do nas zgłaszał, jeśli tylko jest takie zapotrzebowanie, jest taka chęć, to każda prośba zostanie jak najbardziej rozpatrzona.
Czy te wydarzenia w przystankach historia, one będą odbywać się cyklicznie, czy w zależności od potrzeby w różnych miejscach, w różnych terminach, oczywiście wcześniej ogłoszonych?
Akurat w tej chwili te spotkania odbywają się w różnych terminach, natomiast docelowo i myślę, że to osiągniemy to niebawem, chcemy zachować cykliczność tych spotkań, tak aby osoby, które mają możliwość korzystania z naszej oferty, przyzwyczaiły się przede wszystkim do tego, że w danym terminie takie spotkanie się będzie odbywało i wtedy nie tylko będą musiały one pilnie śledzić doniesienia medialne czy reklamy, które będą się pojawiać, ale również będą wiedziały, że jest to termin, w którym coś w przystanku historia będzie się działo i faktycznie będą miały one możliwość, żeby skorzystać.
Gdzie szukać informacji? W internecie na pewno, ale gdzieś jeszcze?
Przede wszystkim strona internetowa Gdańskiego Oddziału IPN. Nasz Facebook, Twitter to są chyba media, które są najlepsze. Natomiast my się staramy jak najbardziej informować też media na ten temat, na temat naszych działań. W przypadku przystanków historia również na stronach naszych partnerów, z którymi współpracujemy, informacje o działalności przystanku historia się pojawiają. Więc myślę, że jeśli tylko ktoś chce znaleźć informacje na ten temat, to to na pewno je znajdzie.
W takim ogólnym odbiorze Instytut Pamięci Narodowej kojarzy się wszystkim ze zbrodniami okresu II wojny światowej, ewentualnie z tym, co działo się za Polski Ludowej. Czy coś się zmieniło w ostatnim czasie i czy moglibyśmy określić zakres historyczny, którym obecnie zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej?
Zakres tego, czym się powinniśmy zajmować, jak najbardziej pokazuje ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej. Ona określa jasno, że zajmujemy się historią porozbiorową Polski, jak już wspomniałem. Z tym, że w historią porozbiorową, tym, co się działo w końcówce XVIII-XIX wieku, zajmuje się przede wszystkim Biuro Upamiętniania Pamięci Walki Męczeństwa, przejęła część zadań Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Stąd też oni między innymi zajmują się renowacją i odnawianiem nagrobków, chociażby powstańców styczniowych, akcja, która niedawno miała miejsce. Natomiast jeśli chodzi o Biuro Badań Historycznych, komórkę, w której ja pracuję, my zajmujemy się jak najbardziej historią Polski po 1917 roku. Data symboliczna, tak, oczywiście jak najbardziej rewolucja październikowa, która wpłynęła również na dzieje Polski. Ja sam zajmuję się losami komunistów i działalnością partii komunistycznej w II Rzeczpospolitej, więc to nie jest tylko i wyłącznie II wojna światowa i Polska Ludowa. To nie tylko kwestie agentury i tego, kto z kim współpracował, ale również inne aspekty związane z historią Polski, historią Pomorza, czy nawet Gdańska w okresie dwudziestolecia i ogólnie w XX wieku. Musimy pamiętać też o wolnym mieście Gdańsk. To jest bardzo ważny aspekt tego, czym się obecnie zajmujemy. Musimy pokazać to, że w wolnym mieście Gdańsku również żyli Polacy. To nie tylko było miasto czysto niemieckie, ale była tutaj również silna grupa polska z innymi, z różnymi instytucjami, która w tym Gdańsku funkcjonowała i która była represjonowana w okresie II wojny światowej, co też jest naszym obrębem naszej działalności.
W lokalnych przystankach historia możemy spodziewać się różnorodnych wydarzeń i wykładów, pewnie już w najbliższym czasie. Moim gościem i Państwa był Daniel Czerwiński, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja jeszcze przypomnę, że inauguracja Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Starogardzie Gdańskim, przystanek Historia, 17 marca o 17. Będzie można w Starogardzie przejść się i zobaczyć i posłuchać jeszcze dyskusji naukowców na temat zagłady dzieci pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej. To ten wykład inaugurujący. Daniel Wojciechowski, dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie Strefy Historii. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Strefa Historii.